Kiedy słyszymy słowo niewolnicy, to właściwie myśli nasze kierujemy do minionego okresu. Ja natomiast pragnę mówić o niewolnictwie, które istnieje obecnie i to we wszystkich krajach świata, począwszy od tych najbardziej zamożnych, cywilizowanych, w krajach, w których ludzie szczycą się demokracją, wolnością słowa, a jednocześnie są niewolnikami, do tych najbardziej biednych narodów. Problem jest o tyle poważny, że wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że są niewolnikami. Możemy wiele mówić na temat wolności, a jednocześnie znajdować się w największej niewoli. Powiem szczerze, niewolnictwo jest strasznym doświadczeniem, chociaż osobiście nigdy nie byłem niewolnikiem. To czytałem książki czy oglądałem filmy, które pokazywały dramat ludzi będących w niewoli. Myślę, że jest pewien paradoks. Z jednej strony ludzie są gotowi walczyć o swoją wolność narodową i ci sami ludzie robią wszystko, żeby innych uczynić niewolnikami. Taka sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. W połowie XIX wieku doszło do wojny domowej właśnie przeciwników tych, którzy nie chcieli dopuścić do zniesienia niewolnictwa. Ale wreszcie udało się. Dokonano 13 zmiany poprawki do Konstytucji i 18 grudnia 1865 roku wszędzie ogłoszono wiadomość, że niewolnictwo prawnie jest zniesione. Ale dziwna rzecz. Kiedy taką wiadomość podano, to można byłoby oczekiwać niesamowitych przemian. Niesamowitej entuzjazmu, wybuchu radości i tak dalej. Było coś innego, szczególnie na południu, gdzie ci ludzie, niewolnicy, byli pod względem prawnym wolnymi, to żyli nadal jako niewolnicy. Większość z nich żyła tak, jakby nic się nie stało. To jest dziwne, a nawet tragiczne. Żeby uzyskać dla tych ludzi wolność, była prowadzona wojna. Prezydent Abraham Lincoln zapłacił najwyższą cenę. Dokonano zamachu na nim. Zginął. Wreszcie ogłoszono, zmieniono w Konstytucji zapis i napisano, że wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci są prawnie wolnymi ludźmi. Ale było zdumiewające, że wielu tych ludzi uwolnionych prawnie, ale praktycznie, fizycznie nadal żyło jako niewolników w strachu, w nędzy, bojaźni. Żyli pod służbą brutalnych, okropnych panów. I to, co jest smutne, to zdecydowali się im służyć aż do śmierci. Prawda, że dziwna rzecz? Chciałbym posłużyć się drugim przykładem narodu izraelskiego. Kiedy wychodzili z Egiptu, szczęśliwi, radośni, doświadczyli szczególnej mocy Bożej. I ci sami ludzie po niedługim okresie czasu zaczęli narzekać. Zaczęli tęsknić za niewolą. I mówili, jak to dobrze tam w Egipcie. O, chętnie byśmy do niego wrócili. Zupełnie nie docenili wolności, którą Bóg im ofiarował. Możemy dalej podawać przykłady, ale jeżeli myślimy, że tego typu zachowanie jest tragiczne, to chcę powiedzieć, że dzisiejsze zachowanie chrześcijan jest o wiele gorsze. Jesteście zdziwieni, jak to? My, chrześcijanie, mamy z tym problem? Tak, bo żyjemy tak nadal jak niewolnicy. Jak to? Jak to, jak niewolnicy? Wielu chrześcijan nie przyjmuje do wiadomości, że są wolni. Wyobrażacie sobie? Że są wolni, że ty i ja jesteś wreszcie wolnym. Ale żyją tak, jakby nadal byli w niewoli. Mało tego, wielu z nich preferuje bezpieczeństwo niewolnictwa niż podjąć ryzyko wolności. A mistrz niewolnictwa szatan bardzo się z tego cieszy. On lubi taką sytuację. Jest on szczęśliwy, że wiele osób żyje w atmosferze kłamstwa, zupełnej obojętności, chociaż sam wie, że zostali uwolnieni spod jego kontroli. To robi nadal wszystko, żeby utrzymać nas w swojej mocy, w atmosferze strachu, winy, zastraszenia, lęku. Chciałbym, żebyśmy przeczytali, co apostoł Paweł powiedział na ten temat w liście do Rzymian. Otwórzmy 3 rozdział i tutaj od wiersza 10 do 20 chciałbym przeczytać następujące słowa. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drodze, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni przed ich oczami, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Tak Paweł charakteryzuje sytuację ludzkości. I przeanalizujmy króciuteńko. Przede wszystkim jest tutaj ciekawa myśl, że wszyscy urodziliśmy się w niewoli grzechu. W wyniku tej niewoli nikt nie jest sprawiedliwy. Nawet gdy patrzymy na siebie i porównujemy z kimś innym i w naszych oczach uważamy się za lepszych, bardziej sprawiedliwych, to apostoł Paweł mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie posiada w pełni duchowego zrozumienia. Kto? My, ludzie wierzący, mamy Słowo Boże, my nie mamy w pełni duchowego zrozumienia? Tak, tak jest. Mało tego, nie posiadamy żadnych wartościowych osiągnięć przed Bogiem, z którymi mogliśmy stanąć przed Bogiem i w pełni dumy powiedzieć, Boże, popatrz, jakim wielkim jestem człowiekiem. Nie ma czystości, mówi Paweł, niewinności, pokoju, beznadziei. Osoba taka znajduje się w niewoli grzechu. Nie wie nic na temat wolności. Ale sami nie jesteśmy w stanie uwolnić się z tej niewoli. Z niewoli grzechu. Dlatego Paweł chce powiedzieć, że nastał dzień, w którym Chrystus uczynił nas wolnymi. Co na to powiemy? Amen. Wyzwolił nas. Została ogłoszona deklaracja 2000 lat temu. Niezwykła deklaracja. Grzesznicy, myślnik, niewolnicy szatana wreszcie są wolni, oficjalnie wolni. A Pan Jezus, umierając na krzyżu, wypowiedział słowo wykonało się, czyli inaczej ludzkość jest uwolniona. Zostało dokonane odkupienie raz na zawsze. Mel Gibson w filmie Pasja, nie wiem czy kojarzycie, tam taka scena jest, kiedy Pan Jezus umierając, wypowiada niezwykłe słowa, wykonało się. A więc wolność ludzkości jest zagwarantowana. Niewolnicy grzechu mogą być wolnymi. I Mel Gibson, reżyser, udał tam, taki element włączył, taki potężny krzyk rozpaczy szatana rozległ się, który rozszedł się po całym kosmosie. Przegrałem. Przegrałem. Nie jestem w stanie dłużej kontrolować ludzi, którzy poddadzą się pod Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł w tym samym rozdziale, w tym samym trzecim wierszu 23 podaje następującą rzecz. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i wiersz 24, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Chrystus przyszedł na ten świat, widział nasze położenie, zgubieni, duchowo bezużyteczni, nie będący w stanie sami zmienić swego położenia lub uciec z niewoli przeciwnika. Chrystus był poruszony olbrzymim współczuciem, kierowany największą miłością do nas, poświęcił się, zapłacił największą cenę, żeby ciebie i mnie uwolnić. A jednocześnie mówi do nas, nie musisz już dłużej być poddanym swego formalnego pana uzurpatora, szatana. Nie musisz. Jesteś wolny, żebyś mógł żyć prawdziwym życiem, w łączności z Nim. Moi drodzy, to są niesamowite słowa. Nie wiem, czy my, chrześcijanie, zdajemy sobie z tego sprawę. Czy my, ludzie wierzący, cieszymy się. Czy raczej ten fakt nie ma większego znaczenia dla nas. Okej. Coś się wydarzyło 2000 lat temu, ale to nie o to chodzi. Jeżeli ten fakt pomijamy, jeżeli to nie dociera do nas i każdego dnia nie dziękujemy Panu Jezusowi za tą prawdziwą wolność, to chcę powiedzieć, bez Chrystusa jesteśmy zgubieni w naszych pożądliwościach, nienasyconej zazdrości, samolubstwie. Te rzeczy nieraz nam przynosiły pewną satysfakcję, ale tylko chwilową. W wyniku ignorancji wolności, którą Chrystus nam oferuje, grzech coraz bardziej nasila się, staje się coraz bardziej popularny. Jak tłumaczą się ludzie, którzy chcą usprawiedliwić swoje nienawrócone życie? Bardzo prosto. Często słyszę takie słowa, nikt nie jest doskonały. No i nawet popierają się Słowem Bożym, że takie teksty znajdą. Oczywiście. Ale to nie jest problem, że nikt nie jest doskonały. Problem jest tego typu, że oni nie zrozumieli, że chrześcijaństwo to nie jest tylko, że ja przychodzę do pewnego kościoła, staję się jego wyznawcą. Wpisany jestem do ksiąg zborowych, ksiąg kościoła czy danej parafii. Ale to, że moje życie zostało zmienione, zmieniłem Pana. Już dłużej szatan nie jest moim Panem. On nie ma do mnie prawa. Moim Panem jest Chrystus Pan. On ma jedynie do mnie prawo. I ja z Nim się zwiążę i chcę się związać i nie wyobrażam sobie, że będzie inaczej. Ale jeżeli tak się dzieje, jeżeli to odczuwasz, to ty każdego dnia inaczej będziesz się modlił i będziesz inaczej Bogu dziękował. Nie będą to formalne modlitwy. Nie będzie to taka rutyna religijna. Ojeju, mam pewne niepowodzenia w pracy, czy zdrowie mi szwankuje, czy są problemy natury finansowej. Panie Jezu, bez względu na to, co mnie spotyka, ja jestem w Tobie wolnym człowiekiem. Wiecie, co to znaczy? Te słowa powinny rozbrzmiewać się daleko, unosić się w kosmos, że Ty i ja jesteś w Chrystusie wolnym. Ktoś, który mówi, chwileczkę, nikt nie jest doskonały w rzeczywistości, mówi, ja wciąż jestem niewolnikiem. Grzech ma władzę nade mną. Nie jestem w stanie sam sobie z tym poradzić. Nieprawda. Kiedy zaczniemy żyć jak ci, którzy są wolni? Bóg odpowiada. Gdy grzech się objawia, jeszcze obfitsza jest Boża łaska. Pojawia się pytanie, dlaczego grzech zdobywa panowanie nad nami? Kto powiedział, że nie możemy zapobiec temu? Ale wiecie co? Większość z nas zachowuje się tak, jakby była zaprogramowana na grzeszenie. A przecież Chrystus uczynił nas wolnymi. Stary nasz Pan, zabójca łaski Bożej, nie stanie zatrzymać nas w niewoli. Pamiętajmy, przecież w Chrystusie jesteśmy wolni. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Dziękujmy Bogu każdego dnia za zmianę naszego położenia. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę dalej żyć jako niewolnik. Zostałem uwolniony i nie pozwolę, żeby szatan kontrolował moje życie. Dlatego apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian zwraca uwagę na jak gdyby dwie grupy ludzi, wiersz 1 i 2. Czytamy, cóż powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała, obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Jedna grupa, która ogłasza, że są wolni, a żyją nadal jak niewolnicy. I druga grupa, która zbyt swobodnie podchodzi do tej wolności i nieodpowiedzialnie postępuje. Wiemy, jak trudno nam jest kontrolować nasze pragnienia, pożądania. Dlatego niewola stała się stałym uzależnieniem. Nieraz poczucie wstydu, zniechęcenia opanowało nas. Pojawia się pytanie, jak więc żyć, kiedy według apostoła Pawła umarliśmy dla grzechu, a jednak nadal grzeszymy. Przypominamy niewolników, którzy wracają z powrotem do niewoli. Co robimy? Wracamy do naszego byłego pana, okupanta, który już nie ma prawa do nas. Prawnie na Golgocie zostaliśmy uwolnieni. Ale też jest jeszcze inny przypadek. Dotyczy w szczególności młodych ludzi, którzy dorastali w domach, gdzie była atmosfera chrześcijańska. W domach, w których mówiono i praktykowano wolność. Ale ci młodzi ludzie odbierali ją jako niewolę. I to jest smutne. Często wydawało się im, że po tej drugiej stronie tam jest prawdziwe życie. Po tej drugiej stronie, gdzie rządzi szatan, uzurpator, zwodziciel, kłamczuch, że to jest to życie. Pragnęli go z całych sił. A jemu udało się ich pociągnąć, oszukać i zwieść. Posługiwał się najbardziej zwodniczymi metodami. Podawał kłamliwe hasła. Między innymi rób to, na co masz ochotę. Oczywiście korzystaj pełną parą życia. Nie ma nic złego lub niewłaściwego. Rób to, na co masz ochotę. Chcesz pić alkohol? Oczywiście. To, że ty się uzależysz? Nie, ja ci nie powiem. Ty się tym nie przejmuj. Alkohol pomaga zapomnieć o problemach. Rozweseli cię troszeczkę. Jaki będzie finał? Nie myśl o tym. Chcesz zażywać narkotyki? Proszę bardzo. Wszystko jest okej. Okay. Chcesz kraść, kłamać, prowadzić życie niemoralne? Nie ma w tym nic złego. Tylko często ta młoda osoba nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo staje się zniewolona. I nieraz na całe życie. Bardzo często nie da sobie rady, żeby mogła sama powrócić do stanu, w którym kiedyś była. Czytałem pewną historię, kiedy to w pewnej rodzinie chrześcijańskiej dorastała dziewczyna, była już nastolatką w wieku 17-18 lat. Męczyła ją atmosfera domu. Rodzice, którzy mieli pewne zasady, starali się ją dobrze wychowywać, kształtować. Zbuntowana mówiła, ale mamo, tato, męczysz mnie. Ja wiem, jak mam żyć. Ja chcę inaczej żyć. Niewiele myśląc, postanowiła, że ucieknie z domu. I zrobiła to. Wyjechała w teren, w którym była przekonana, że rodzice nie będą ją szukać. Był to teren kasyn, domów publicznych, teren, w którym niemoralność, właściwie niemoralnością oddychano. Nie wiedziała, gdzie się podziać, kiedy przybyła do tego miasta. Poszła do jakiejś restauracji, coś zjeść i nagle przystojny mężczyzna podszedł do niej i mówi: proszę bardzo, proszę się do mnie przysiąść, jestem sam. No, bardzo ją to zaintrygowało. Usiadła obok tego człowieka, zaczęli rozmawiać. Jeżeli nie masz gdzie spać, proszę, ja mam duży dom, przyjdź do mnie. No i przyszła do niego. Po krótkim czasie doszło do bliskich relacji. Ale po pewnym czasie ona zauważyła, że w tym domu dużo mężczyzn się pojawia. Co to jest? I pewnego dnia jej przyjaciel, w cudzysłowie przyjaciel, powiedział: wiesz, ja ci przedstawię mego kolegę, zajmij się nim i zrób to, o co on cię będzie prosił. Domyślacie się, jaki był dalszy efekt. Po prostu stała się osobą na usługi dla mężczyzn. Z początku ją to bawiło. Myślała sobie: ha, ha, to jest życie. Jakże dobrze, że uciekłam z tego domu, gdzie są takie staroświeckie zasady. Mogę oddychać pełną piersią. To jest życie. Mogę pić cokolwiek chcę, robić, uprawiać seks z każdym mężczyzną. Żadnych zasad, żadnych ograniczeń. Ale pewnego dnia jej pan powiedział: słuchaj, lekarka, która badała ciebie, stwierdziła, że jesteś chora. Musisz opuścić nasze miejsce. Jak opuścić? Ale ja nie mam dokąd pójść. No trudno. My tutaj nie jesteśmy przytułkiem. Musisz opuścić. I po prostu zebrano jej rzeczy i ją wyrzucono na ulicę, tak jak wyrzuca się jakiś bezużyteczny przedmiot. Nie miała gdzie pójść. Udała się w bramę pewnego centrum handlowego i tam w tej chłodnej jesieni próbowała jakoś przetrwać tą noc. Nie miała środków do życia. I w ten czas uświadomiła sobie, że jest pewne miejsce, w którym zawsze było ciepło, było dobrze, tylko że ona tego nie rozumiała w ten czas. Że jest pewne miejsce, gdzie są osoby, które ją kochają miłością bezwarunkową. Ale ona zerwała kontakt z tym miejscem, z tymi osobami. Pomyślała sobie: coś muszę zrobić. Pojadę do Kanady. A z drugiej strony pomyślała sobie: a może wrócić do domu? Próbowała zadzwonić do rodziców. Nie mogła się dodzwonić, więc nagrała się na sekretarkę i powiedziała: mamo, tato, jadę do Kanady. Mój autobus tego i tego dnia o tej godzinie będzie na dworcu w naszym mieście. Jeżeli chcecie się ze mną spotkać, jeżeli mnie kochacie, proszę, przyjdźcie na dworzec. Ja tam będę. Wsiadła do autobusu, pełna różnych wątpliwości. Myśli były bardzo mocne. Nie, nie, ja nie wrócę. Rodzice na pewno nie przyjdą. Tyle zawodu im przyniosłam. Nie mówiąc o innych kwestiach. Kiedy autobus dojeżdżał już do miasteczka, do dworca, była bardzo podekscytowana. Zastanawiała się, czy wyjść, czy nie. Ale w końcu zdecydowała się, że wyjdzie. Pomyślała sobie: może tata przyszedł, może mama, a może nikogo nie ma. Kiedy wyszła na peron, była szokowana. Nie tylko był ojciec, nie tylko była matka, krewni, znajomi, przyjaciele, ale grupa ponad 50 osób z potężnym transparentem. Witaj w domu. rozpłakała się. Podbiegła do taty, do mamy. Przepraszam. Ale słowa zatrzymały się, ponieważ ojciec ją przytulił tak mocno, jak tylko było możliwe. Podobnie mama. Córeczko, nie przepraszaj. Ważne, że jesteś z nami w domu. Nie pojedziesz do Kanady. Twój dom jest tutaj. Mamo, ja chętnie wrócę do was. Moi drodzy, to od nas zależy, czy chcemy żyć w niewoli, być dalej oszukiwani, czy poprzez łaskę i moc Chrystusa chcemy żyć jako zwycięzca, a nie jako ofiara. Przecież Paweł napisał, narodziliśmy się na nowo. Dlatego podam taki pewien pomocny, praktyczny model. Jakże dobrą rzeczą jest rozpocząć dzień z pragnieniem zwycięstwa, a nie porażki. Nawet gdy ta porażka przyjdzie, nie programujmy ją. Nie spodziewajmy się jej. Raczej zwycięstwa. Starajmy się powiedzieć, Boże, pomóż mi pokonać każdą myśl, każdą pokusę myślami takimi jak Jezu, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Ja natomiast Twoim dzieckiem, wyzwolonym i zależnym od Twojej mocy. Działaj przez moje oczy, moje usta, przez moje myśli i uczynki, żebym mógł żyć w Twoim zwycięstwie przez cały dzień. Kiedy przychodzą pokusy, oddaję się całkowicie Tobie. Pragnę uchwycić się Twojej mocy, którą udzielasz. Grzech nie może więcej panować nade mną. Bardzo piękna modlitwa, piękna prośba zanoszona do Pana Jezusa. Jeżeli my bardzo formalnie modlimy się, Panie Boże, pomóż mi, ale tak naprawdę uważamy, że mamy taką wielką siłę, że damy sobie radę, ta pomoc nie przychodzi. Ale kiedy z taką olbrzymią pokorą, bezradnością, olbrzymią miłością przychodzimy do Pana Jezusa, wszystko się zmienia. To prawda, że mimo, że będziemy wolnymi, mogą pojawić się takie chwile, że upadniemy. Ale jest to wyjątek, a nie styl, zasada naszego życia. To jest różnica. Jeżeli potykamy się za każdym krokiem, a jeżeli potkniemy się od czasu do czasu, bo przecież należymy do innego Pana. Kierowani miłością służymy nowemu Panu, Chrystusowi, a nie staremu, który nad nami się znęcał. Chrystusa śmierć staje się naszą śmiercią. Jego zwycięstwo staje się naszym zwycięstwem. On żyje we mnie, a ja w nim, mówi apostoł Paweł. W taki sposób utożsamiam się z nim. Dlatego w liście do Rzymian w 8 rozdziale przeczytamy, co tutaj jest pięknie powiedziane. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Paweł mówi wyraźnie, że może pojawić się jakiś upadek, potknięcie, ale żyjemy zupełnie inaczej. Inne cele w życiu stawiamy, inny kierunek. Jeżeli pojawi się grzech, przeżywamy to bardzo. Jesteśmy smutni, przychodzimy do Zbawiciela i wyznajemy ten grzech. Kiedy komuś zrobiliśmy krzywdę, chcemy ją naprawić. To nie jest nam obojętnie tak, jakbyśmy żyli kiedyś. Dlatego w Ewangelii Jana czytamy w 8 rozdziale słowa bardzo głębokie, gdzie Pan Jezus przypominał ludziom religijnym, ba, skrupulatnym, tak daleko posuniętą skrupulatnością, że właściwie, jak wiecie, nawet gdy faryzeusze mieli napić się wodę, to ją przez sitko przecedzali. Bo może jakiś komar, jakiś owad się tam utopił. No i teraz oni napiją się takiej wody, będą zanieczyszczeni. Nas to może śmieszyć, ale dla tych ludzi to była istota rzeczy. Natomiast Pan Jezus mówił zupełnie o czymś innym. Chciał im uświadomić, że mimo, że należą do Bożego Kościoła, Starego Testamentu, nadal są niewolnikami Starego Pana. Nie rozumieją, co to znaczy być wolnymi. I Pan Jezus powiedział w wierszu 31, mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wy trwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I wiersz 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Wiele ludzi nie ma pojęcia, kiedy mówimy o wolności. Myślimy, kiedy zdobywamy wolność narodową, kiedy okupant zostaje pokonany, nareszcie jesteśmy wolni. Tak, to jest wolność. Zmieniło się wiele, ale ta niewola, o której mówi Pan Jezus, nadal towarzyszy ludzkości. Dlatego Jezus odpowiedział im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I w wierszu 36. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Dlatego w Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział również w 14 rozdziale: ja jestem drogą, prawdą i żywotem. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc ta prawda, która ciebie i mnie wyswobadza, to jest Jezus Chrystus. Nie zapomnijmy tego. Gdybyśmy znowu popadli w niewolę, nie zniechęcajmy się, nie poddawajmy się. Maria Magdalena 7 razy przez Pana Jezusa była ratowana. Dlatego apostoł Paweł, który doskonale to rozumiał i w rozdziale 7 opisuje o tych zmaganiach, jako już wolny człowiek, że jego wcześniejszy pan, że tak powiem, uzurpator, nie chce się zgodzić na jego wyzwolenie. I on mówi o tych zmaganiach, że nieraz pokusy są bardzo silne. I mówi: mimo że nie chcę, to upadam. Ale dziękuję Panu Jezusowi, który daje zwycięstwo. A w liście do Filipian powiedział w 4 rozdziale, w wierszu 13, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie co? Który mnie wzmacnia, daje nowe siły. Moi drodzy, kiedy Pan Bóg dał Izraelowi dekalog, wyprowadzając ich z niewoli, pozwólcie, że przeczytam taką piękną myśl. Powiedział tak: słuchaj Izraelu, wyprowadziłem was z niewoli nie po to, by nakładać na was nową niewolę, ale by was wyzwolić. I jeśli pozostaniecie w granicach, które wam wyznaczam, będziecie wolni, będziecie mieli szeroką przestrzeń na swobodne poruszanie się. A więc z radością przyjmijcie wszystko to, co wam dałem. Niektórzy ludzie patrzą na dekalog, mówią: hu, nic mi nie wolno. Co to za życie? Ale Pan Bóg mówi: nie. Ja dałem wam szeroką przestrzeń na prawdziwe życie, szczęśliwe życie, radosne życie. I dlatego czytamy w Słowie Bożym, że apostoł Jan wyraźnie mówi, że przykazania Boże nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana 5:3. Przykazania Jego nie są uciążliwe. Czy tak myślimy? Tak powinniśmy myśleć. Są one życiem, prawdziwym życiem. W tym się objawia Boża miłość do nas ludzi i nasza miłość do Boga i do drugiego człowieka. Jeżeli negujemy wartość dekalogu, to znaczy nadal jesteśmy niewolnikami. I nie potrafimy inaczej myśleć, inaczej żyć. Dużo łatwiej nam przychodzi być niewolnikiem. Stanie się wolnym człowiekiem powoduje niesamowitą rewolucję w życiu. Oczywiście, wielką przemianę. Wiele rzeczy musimy zmienić. Dlatego apostoł Jan mówi wyraźnie, przykazania Boże nie są uciążliwe, są życiem. Dlatego postępowanie z Bożym dekalogiem jest niezbędne. Apostoł Paweł w 5 rozdziale i wierszu 8 napisał tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest powód Jego szczególnej miłości. Ale moi drodzy, szatan tak szybko nie zrezygnuje ani z ciebie, ani ze mnie. On z nikogo nie rezygnuje. Dlatego apostoł Piotr, który sam doświadczył w życiu upadku, w swoim liście, otwórzmy pierwszy list apostoła Piotra, w 5 rozdziale, i tutaj czytamy od wiersza 7. Możemy zatroszczyć się swoją sytuacją, jakiejkolwiek natury. Możemy mieć pewne braki, możemy odczuwać brak jakiegoś takiego doskonałego charakteru, możemy rozpaczać, że upadamy w grzech, możemy obawiać się, że jakieś sprawy zdrowotne, czy finansowe, czy inne, nie poradzimy sobie. Dlatego apostoł Piotr w wierszu 7, 5 rozdziału tak powiedział. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, na Chrystusa, gdyż On ma o was staranie, gdyż On ma o was pieczę. Nie jest to cudowna rzecz? Myślimy o tym? Nie do końca. Uważamy, że wszystko zależne jest od nas, od naszego intelektu, od naszych umiejętności. Jak to? Jak to mamy złożyć Panu Jezusowi? Ano tak. Ja w życiu musiałem się tego nauczyć. I uczę się cały czas. Jest to niesamowite. Kiedy czujemy się bezsilni i bezradni i mówimy, nie, nie, z tego nie ma wyjścia, to w ten czas Pan Bóg interweniuje. Dalej Piotr, który doskonale rozumie kwestię wolności i niewoli, mówi w wierszu 8, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I teraz co? No mamy pochylić głowę, no trudno, jestem niewolnikiem, będę dalej. Nie, przeciwstawcie mu się, mocniej wierzę. Wierzę w kogo? W Jezusa Chrystusa. W Jego zwycięstwo na Golgocie. W Jego pomoc, w Jego siłę. Nie, że powiemy, ja sobie dam z tym radę. Nie. Wielokrotnie patrzyłem na chrześcijan, którzy mnie zapewniali, jacy oni są silni duchowo, jak oni sobie mogą poradzić z wieloma słabościami, pokusami, widziałem, jak bardzo szybko przegrywali i upadali. Dlatego dalej w wierszu 10 apostoł Paweł mówi, a Bóg wszelkiej łaski, cudownie jest określony nas Bóg, wszelkiej łaski, który was powołał do swej chwały, do wiecznej swej chwały w Chrystusie. A więc wolność to nie jest nasz udział, w sensie, że myśmy to wymyślili. Nie, myśmy nawet nie pragnęli tej wolności. Myśmy się przyzwyczaili do niewoli. Źle nam, co prawda, cierpimy, chorujemy, ale żyjemy w tym bagnie. Paweł, Piotr mówi, nie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, co w drugiej części jest powiedziane? Oczekuję od was, że będziecie niezwykle silnymi, dzielnymi. Absolutnie tak nie. On nas powołał. Ktoś może powiedzieć, to ja otworzyłem się na Ewangelię, czy otworzyłem to do mnie. Nie. On pukał. Duch Święty delikatnie przychodził i twoje myśli wciąż napełniał tęsknotą za czymś piękniejszym, za innym życiem, za pełnym życiem. I dlatego tutaj Piotr kontynuuje: ten Bóg, który nas powołał, sam was do tej wiecznej chwały w Chrystusie przysposobi. Czyli nie do końca jest to moje dzieło. Ja powinnam, ale to jest Boże dzieło. Utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Czyli mamy pewność, że będziemy w Chrystusie wolnymi. Nie musimy przegrywać, nie musimy być niewolnikami. A później tak pięknie mówi: Jego jest moc na wieki wieków. Żeby lepiej to zrozumieć, jest opisana w Ewangelii Łukasza historia człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Prawdopodobnie by zmarł jako niewidomy. Ale Pan Jezus udzielił mu wzroku. On oczywiście nie widział Pana Jezusa, nie wiedział kto. I kiedy faryzeusze, kapłani dowiedzieli się o tym cudzie i popularność Chrystusa wzrastała niesamowicie, zapragnęli uciszyć tego człowieka, a nie mieli za bardzo argumentów. Więc przy spotkaniu z nim, temu człowiekowi, który otrzymał wzrok od Pana Jezusa, próbowali wmówić, że Jezus jest grzesznikiem. Nie, daj spokój sobie z Jezusem. Ten człowiek nie miał za dużo argumentów, ale powiedział piękne słowa. Nie wiem, czy jest grzeszny, czy nie. Ale jedną rzecz wiem, że byłem co? Ślepy, a teraz widzę. Co my możemy powiedzieć? Kiedyś byliśmy ślepi, żyliśmy w niewoli grzechu. Kiedyś żyliśmy w takich warunkach i wydawało nam się, że to jest normalne, zwyczajne. Nie wyobrażaliśmy sobie, że można inaczej żyć. Ale przyszedł Pan Jezus, wszedł do naszego życia i przywrócił nam wzrok. I cokolwiek by świat chciał powiedzieć złego o Chrystusie, my będziemy protestować. Powiemy: nieprawda. Bo właśnie to Chrystus uczynił, że kiedyś byłem ślepy, a teraz widzę. Czy tak jest, siostro i bracie, w waszym życiu? Tak jest. Tak jest i było w moim życiu. Tak żyją miliony ludzi. Są ślepi. Nie potrafią skorzystać z ratunku, które Pan Bóg im daje. Dla nich najważniejsze jest to życie tutaj, teraz. To życie szybko się skończy. Jeżeli nie mają nadziei na przyszłe życie, jeżeli nie wierzą, nie oczekują tego przyszłego życia, to apostoł Paweł mówi, to są ludzie najbardziej pożałowania godni. Tylko można im współczuć. Dla Jezusa, moi drodzy, nie ma zbyt wielkiego upadku, grzechu, uzależnienia, z którego nie byłby w stanie nas wyzwolić. Czy chcemy przyjąć dar wolności od Chrystusa, który za naszą wolność zapłacił niesamowitą cenę? Oczywiście będzie to wymagało wiele przemian, ale jeśli zaprosimy Ducha Świętego, zacznie rozwijać się piękny owoc nowego życia. Nie przejmujmy się, gdy stara natura grzechu się pojawi. Jest ważne to, że Chrystus Pan kształtuje poprzez Ducha Świętego przepiękny owoc. Owoc miłości, łaski, radości, cierpliwości. Gdy myślę o tym, przypominam sobie pewną rodzinę, która żyła w bardzo patologicznych warunkach i przyjęli chrzest. Myśmy z żoną odwiedzili ich. Mieliśmy nabożeństwo, były pieśni, modlitwy. A później zauważyłem, że żona płacze. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, pastorze, bo to mieszkanie nigdy nie słyszało takich słów. Nie było pieśni dziękczynnych dla Pana Boga, nie było modlitw. Głupie żarty, bardzo często przekleństwa, kłótnie, awantury. Tak żyją niewolnicy. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często tak żyją. Dlatego dzisiaj, w tej chwili, chciałbym do was zaapelować. i spytać ją, czy jesteś wolnym człowiekiem w Chrystusie? Czy nadal żyjesz w niewoli szatana i grzechu? Nawet gdy mówisz, ja jestem wolny. Jeżeli nie żyjesz z Chrystusem, jesteś niewolnikiem. Szatan jest zbyt inteligentny, zbyt sprytny, żeby dał się zdemaskować. Ale jeżeli nie masz łączności z Chrystusem, miliony chrześcijan nie ma tej łączności. Ma łączność z Kościołem, ma łączność z wieloma ludźmi. Gdy ktoś mi mówi, że chodzi do Kościoła, no bo tak jego rodzice wierzyli. Chwileczkę, to jest dramat. Bo wszyscy tak wierzą, bo w końcu trzeba w coś wierzyć. To dla mnie jest to tragiczne. Ja nie chciałbym być takim człowiekiem. Nie chciałbym tylko dlatego chodzić do Kościoła. Ja chodzę dlatego, że mój Kościół przybliża mi Chrystusa Pana. Ale ja muszę mieć każdego dnia z Nim osobistą łączność. Jego Słowo, Pismo Święte jest moim chlebem życia każdego dnia. Pan Jezus zaprasza ciebie i mnie słowami. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni niewolą i grzechami, a ja wam dam ukojenie, czyli prawdziwą wolność. Może jest to najważniejsza chwila w twoim życiu. Może nigdy nikt już nie skieruje takiego apelu do ciebie. Zastanów się, jaką odpowiedź udzielisz Chrystusowi. Czy to, co wydarzyło się 2000 lat temu, nie ma dla ciebie żadnego znaczenia i wartości? Czy to, że ktoś z miłości dla ciebie poniżył się, przyjął największy ból, cierpienie i odrzucenie, żebyś ty był wolny? Żebyś ty mógł żyć jako człowiek wolny? Mówiłem, jak byłem na terenie Izraela i Jerozolimy, szedłem tą słynną drogą, gdzie prowadzono Pana Jezusa. Nie był to okres, gdzie było dużo pielgrzymów, więc swobodnie szedłem sobie wyprostowany, rozmyślałem i nagle do mnie doszła myśl. Słuchaj, ty idziesz sobie tak swobodnie, lekko tą drogą. Wiesz dlaczego? Bo 2000 lat temu twój Zbawiciel, który pokochał ciebie i wszystkich innych ludzi, szedł tą drogą. On nie szedł wyprostowany. Najpierw krzyż go przygniótł, a później grzechy całego świata, włącznie z twoimi grzechami. Obelgi, szydzenie. Ciebie nikt nie zatrzymuje. Nikt nie wyśmiewa się. Nikt nie ubliża. Nikt nie pluje. Nikt nie uderza cię w koronę cierniową. I w ten czas rozpłakałem się. Powiedziałem tak, Panie Jezu, dałeś mi wolność i ja nie mogę jej nie przyjąć. Chcę jeszcze bardziej ją docenić. Dlatego, gdy Chrystus dzisiaj pyta się ciebie, gdzieś puka do twojego serca, czy chcesz przyjąć moją wolność? Jaką odpowiedź udzielisz Chrystusowi? Czy przyjmiesz Jego zaproszenie? Tylko w Nim możesz być bezpieczny, tylko w Nim możesz być prawdziwie wolnym. Życzę Bożej wolności, Bożej radości. Amen.